Dzień dobry Wam, drogie widzki, drodzy widzowie, drodzy...
Dzień dobry.
Znajdujemy się ponownie
W Bolimowskim Parku Krajobrazowym.
Tak, mogliście przed chwilą zobaczyć urokliwe miejsce, jakim są zakola rzeki Rawki. Bardzo ładna rzeka, bardzo też urokliwa do wszelkiego rodzaju spływów.
Dość szybko płynie i meandruje. Jest fajnie.
Tak, to jest zresztą rezerwa.
A my dzisiaj...
Omawiamy o dziwo o trzech publikacjach.
Tak.
Naukowych, w czasopismach naukowych.
Czapeczki na początek.
Tak, tak to nazwałem, czyli, no, czyli korelacja czapeczek, odkrywania czapeczek, czyli no wiecie, tych
Za sklepu
w czerwiu i odkrywania przez pszczoły i zakrywania z powrotem i korelacja. Jak to się ma do dręczy oporności?
Tak jest. Będziemy też mówić o tym, jak stresory zakłócają cechy biologiczne i społeczne pszczół miodnych.
A na końcu porozmawiamy o uczeniu się pszczół i czy to uczenie na pewno...
Czy tak bardzo różni się od uczenia...
Naczelnych, powiedzmy.
Naczelnych, tak.
Dobra, dzięki. Oglądajcie. No więc tak, Piotrze, omawialiśmy już kiedyś taki artykuł przeglądowy o dręczy oporności, jaka występuje w populacjach europejskich pszczół miodnych.
A to było też w Bolimowskim Parku Krajobrazowym,
tak,
tylko w Bartnikach.
Tak, rzeczywiście. I, no i tam opisywaliśmy różne cechy. Jedną z takich cech jest właśnie MNR i SMR, czyli mite known to reproduction i suppressed mite reproduction, czyli brak możliwości reprodukcji czerwiu, czyli rozmnażania się i zmniejszona zdolność do rozmnażania.
Tak,
no. A z kolei u pszczół miodnych jest taka cecha, którą można czasami zaobserwować, zwłaszcza jak występują różnego rodzaju choroby, czyli że część czerwiu w pewnym momencie rozwoju poczwarki jest...
Zostaje odsklepiona.
I z powrotem zalepiona. I tu jest taka ciekawa rzecz, że najczęściej, tak przynajmniej w starych podręcznikach, o ile pamiętam było, najczęściej był to sygnał alarmujący, że dzieje się coś niedobrego. Natomiast jeżeli by się okazało, to co postanowili sprawdzić i naukowcy, czy jest to skorelowane z dręczoopornością, to mogłoby się okazać, że to wcale nie oznacza, że coś jest złego, tylko wręcz coś przez pszczelarzy być może pożądanego.
Ja myślę, i nie wiem czy oni... Oni chyba w artykule nie używają tego pojęcia dręczooporności, natomiast na pewno chcą zbadać wpływ korelacji tych dwóch cech.
Więc to dręczooporność to jest po prostu cecha, to jest słowo, szczerze mówiąc, chyba stworzone przeze mnie.
Nie, ale chodzi o to, jak powtórne zamknięcie otwartych komórek czerwiu koreluje z zahamowaną reprodukcyjnością roślin.
No, ale jeżeli ma zahamowaną reprodukcję dręcza pszczelego, no to może to się...
To idzie w kierunku dręczooporności, ale nie musi przekroczyć bariery, więc być może to, co oni odkryli, jeszcze nie daje nam jakiegoś ostatecznego... wniosku.
Tak, natomiast piszę o tym, że różne, że to są cechy, że to są, mogą być cechy varroa resistans, czyli w sumie dręczooporności. A przyznam szczerze, że dość trudny artykuł i było mi ciężko go zrozumieć.
Też to miałem, dopiero za drugim albo trzecim razem tak naprawdę doszedłem do tego, o co tu chodzi, ale oni to badali w ciągu 3 lat. 5 badań w każdym z tych lat, odpowiednio w każdym z miesięcy sezonu pszczelarskiego i odpowiednio na 20 i 15 rodzinach w ciągu tych 3 lat. Używali technik obrazowych, czyli co już przy innych badaniach rodzin pszczelich mogliśmy zobaczyć. Jest to rozwojowa technika, bo kamery umożliwiają na tyle dobrą rozdzielczość, że techniki obrazowe są ok. I łącznie sprawdzili 116 tysięcy komórek czerwiu w różnym wieku. Wiek liczyli od momentu zasklepienia komórki.
No dobrze, i teraz może powiedzmy trochę, dlaczego te pszczoły robotnicy odsklepiają w danym czasie te komórki? Czy to chodzi o to, że jakieś tam się zmieniają warunki po prostu, nie wiem, środowiska dla tych dręczy?
Sądząc po tych korelacjach, które jednak wystąpiły, może być tak, że pszczoły mają jakiś zmysł dotyczący porażenia komórki.
A przynajmniej niektóre mogą mieć.
Przynajmniej niektóre mogą mieć. Niektóre pszczoły mogą mieć osobiście. Mogą wyczuwać niektóre feromony i mogą odsklepiać te komórki. Mhm, I mogą je później zasklepiać, wiedząc, że na przykład już jest wszystko w porządku. A co jest w porządku, to jeszcze troszkę dalej zobaczymy. Natomiast trochę z dwóch punktów widzenia te korelacje były badane. To znaczy ten recapping, czyli powtórne zamknięcie otworzonych komórek, wystąpił lub nie wystąpił i jak to miało wpływ na to, czy reprodukcja waroła zakończyła się sukcesem.
No właśnie. I z tego, i im wyszło, że to ma wpływ.
I wyszło, że ma wpływ z jednym wyjątkiem. Kiedy przyczyną tego zaburzenia reprodukcyjności był całkowity brak potomstwa, czyli bezpłodna samica warozy. Wtedy nie wykazano żadnej zależności między tym, że ten recapping wystąpił lub nie. Natomiast jeśli przyczyną problemów z reprodukcją był na przykład brak samca spośród potomstwa albo opóźniony rozwój, czyli zbyt późne złożenie jajek i w związku z tym niemożność uzyskania dojrzałości płciowej nawet najstarszej samicy.
Jaj, Piotrze?
Jaj.
Przyjmuję. Profesor Wojke czuwa.
Przyjmuję. To wtedy ta korelacja jest. Wtedy ta korelacja jest. Natomiast jeśli popatrzymy na wykres, tu masz ten wykres i to jest o ten tutaj, ten u góry, ona nie jest taka duża. To jest na poziomie pojedynczych punktów procentowych. 4-5% różnica, że na przykład powtórne zamknięcie komórki związane było z tym, że powiedzmy, jajo samca zostało usunięte z tej komórki.
No właśnie, więc pytanie, czy skoro nie wyszło, wyszło, że korelacja jest przyczynowo-skutkowa, czyli w większości...
Można tak sądzić.
Tak,
ale
tak.
Z pytanie, bardzo czy małym to, marginesem.
No właśnie, tylko czy pytanie, czy to, skoro jest taki mały margines, czy to wpłynie rzeczywiście na zdolności tych rodzin pszczelich, które posiadają takie cechy do jakiejś tolerancji na porażenie dręczem pszczelim, na warozę, krótko mówiąc, czyli na tą chorobę.
No może jeszcze przyjrzyjmy się drugiej korelacji. Tutaj lepiej to trochę widać. Chodzi o częstotliwość właśnie tego otwierania komórek pszczeli w zależności od tego, jak później, badając te efekty tego powtórnego zamknięcia, jaki znaleziono stan reprodukcyjny, czyli czy to była opóźniona reprodukcja i nie doszła do skutku, czy samica była bezpłodna, czy nie było samca, czy może reprodukcyjność była normalna i wszystko przebiegło zgodnie z planem i wykluła się przynajmniej jedna samica zdolna do osiągnięcia dojrzałości. I tutaj wygląda na to, że to już są wyraźnie większe te wartości procentowe, świadczące o tym, że w przypadku, kiedy nie ma samca lub kiedy nie ma dojrzałej samicy, która wychodzi z lęgu, ta częstotliwość otwierania była dużo częstsza. I to powoduje, że można mieć, rzeczywiście można jakiś taki daleko idący wniosek, ale ostrożnie wyciągnąć, że że pszczoły mogą mieć taką świadomość i mogą otwierać ten czerw po to, żeby zabrać jajo, które jest na górze i które najczęściej jest jajem samca, albo najstarszej samicy, pierwsze jajo samicze złożone w tej komórce i potem już jest wszystko w porządku, można tę komórkę zamknąć.
Aha.
Więc gdzieś bym się dopatrywał w tym badaniu pewnego ostrożnego podejrzewania, że recapping, czyli powtórne zamykanie komórek ma związek z właśnie tą cechą przynajmniej zmniejszania porażenia w rodzinie.
Jasne. No to cóż, no chyba tylko się cieszyć, że mogliśmy o czymś takim się dowiedzieć.
Jeszcze jedna mała obserwacja, że znacznie zmniejsza się ilość powtórnie zamkniętych komórek wtedy, kiedy czerw ma ponad 10 dni, czyli ponad 10 dni od zasklepienia. I tu można by podejrzewać VSH, czyli usunięcie jednak tych larw starszych, ale oni sami piszą, że jest możliwy błąd i być może źle oszacowali ten wiek, być może to były larwy starsze i być może się normalnie wykluły z nich pszczoły, więc nie to nie jest to. To tak naprawdę o niczym nie świadczy.
Dobra. Czyli mamy to, czy nie mamy?
Zostawiamy temat z małym optymizmem, jeżeli tak mogę sądzić po tym, co piszą naukowcy.
Dobra. W jaki sposób negatywny stres zabija pszczoły? To jest mój tytuł. Przerobiony. Tego badania.
To chyba jest dobry tytuł. Chociaż jak popatrzymy na
ewentualnie jak powoli.
Na te badania i te wykresy. No powoli. No powoli, bo dotyczy zimowli. To jest moment, kiedy pszczoły są podatne na stresory środowiskowe najbardziej.
Tak, ale jak zobaczymy na takim fajnym wykresie, może teraz go pokażmy, to żaden z tych czynników pierwotnych nie zabija pszczół od razu, jakoś szybko. To jest ostateczna śmierć rodziny.
Ale mówisz o tej tabeli? Czy
nie, o takim fajnym wykresie chronologicznym.
A, o chronologicznym, to już wiem. Żaden, ten kołowy
tak,
wykres.
Żaden, to nie jest tak, że śmierć rodziny najczęściej występuje z jakiegoś jednego powodu, tylko kumuluje się wiele czynników. Nawet mi o ten chodziło. O. Mhm. Tu to bardzo fajnie widać.
A to za chwilę do tego dojdziemy, a jak mogę, to ja wrócę do zupełnie pierwszego. Ale to jest tak, że jeżeli ktoś jest pszczelarzem początkującym albo nie interesował się tak dokładnie zimowlą w ujęciu teoretycznym, to zimowanie pszczół miodnych, albo w ogóle nie jest pszczelarzem, ale go to ciekawi, to zimowanie pszczół miodnych wygląda w ten sposób, że kiedy przestają kwitnąć rośliny, to pokolenie pszczół letnich, tu na żółto zaznaczone, zamienia się na pokolenie pszczół zimowych, które mają nieco inną biologię, inne cechy indywidualne, inną morfologię, fizjologię i inną długość życia zwłaszcza, bo to jest najbardziej spektakularna różnica, bo pszczoły zimowe żyją w średnio około 130 dni, a pszczoły letnie 30 kilka. I kiedy temperatura spada, pszczoły powoli zawiązują kłąb i powodują wzajemne ogrzewanie się poprzez to, że produkują odrobinę ciepła dzięki drgającym ruchom mięśni. Kiedy temperatura spada jeszcze bardziej, to kłąb się jeszcze bardziej zacieśnia. W zimie niektóre pszczoły giną. Kłąb się jeszcze nieco zmniejsza i dalej się zacieśnia. A wiosną, kiedy przychodzi zwiększenie temperatury, to te pszczoły, które przezimowały, muszą wychować jeszcze pierwsze letnie pokolenie. I tak wygląda cały proces.
A naukowcy z Grecji, Niemiec i Francji przeprowadzili napisali artykuł przeglądowy. Już o tym trochę omawialiśmy, co to jest ten artykuł. Mianowicie sięgnęli do baz danych, przeczytali po prostu mnóstwo artykułów na ten temat i jakie czynniki stresogenne mogą wpływać na brak sukcesu przy wymowie, czyli śmierci rodziny. I po prostu napisali taki artykuł podsumowujący. Tych czynników jest wiele. Może przeczytam, jakie to są główne. Oczywiście o tym pszczelarze doskonale wiedzą, że czynniki takie jak choroby waroza i nosemoza, to jest w sumie dość oczywiste. Wpływ pestycydów, który może być podtruwający i trujący, też jest dość intuicyjne, ale jeżeli chodzi o na przykład udział pożytków, rodzaj gleb i wzajemne interakcje leżące u podstaw ich wpływów, czyli pewna synergia między nimi, to już może nie być dość oczywiste.
Tak. Ale może wpływać, właściwie może wpływać, wpływa. I w tabelce, którą wam przedstawiliśmy i którą możemy jeszcze tu powtórzyć, jest taka informacja, jak mocno poszczególne stresory mogą wpływać na kondycję poszczególnych pszczół i zimujących rodzin.
I jeśli chodzi o dostępność pokarmu, w trakcie właśnie, kiedy to pokolenie się wychowuje, czyli jeszcze przed zimowlą, to nie jest bez znaczenia, a wręcz jest bardzo ważne. Także i są takie, wpływa na to wiele czynników, na przykład zmiany klimatyczne, na występowanie tych pożytków, na cykle, prawda, przyrody, na cykle danych roślin i na cykle też pszczół. Może to być powodem stresu dla pszczół, więc wydaje mi się, że takim dość ciekawym wnioskiem, jaki mi się nasuwa z tej publikacji, jest to, że nie w każdym rejonie w ogóle da się utrzymać zdrowe pszczoły współcześnie.
Tak to można rzeczywiście wnioskować.
A przynajmniej zdolne do pełnej zimowli sukcesu.
Myślę, że bardzo dobrze, jeżeli teraz wrócimy do tego wykresu, który ciebie najbardziej zainteresował i trochę o nim powiemy, że o ile fizjologia, odporność, wydolność, czyli zdolność pszczół do gromadzenia na przykład zapasów zimowych i morfologia pszczół wpływają na ich długość życia, tutaj mamy te wpływy, jak one się kształtują na ich długość życia, to z kolei długość życia pszczół wpływa na wielkość populacji zimującej i na tą właśnie socjalną termoregulację, czyli zdolność kłębu do utrzymania stałej.
Tak, zaburzona termoregulacja i brak dostępu do pokarmu są ostatecznymi zazwyczaj bezpośrednimi przyczynami śmierci. Czyli może być tak, że nawet ten pokarm jest, ale kłąb jest osłabiony, mały i nie jest w stanie dojść do pokarmu.
Tak jest. I wnioskiem, który tu możemy znaleźć w tym badaniu, jest, że zaburzenia tej termoregulacji mogą być dla pszczelarza tym czynnikiem, w którym on może podjąć jakieś działania. I ja nigdy nie podgrzewałem rodzin pszczelich, ale byłbym skłonny, jeśli bym miał świadomość wystąpienia tego momentu, kiedy rodzina nie bardzo sobie daje radę z wyregulowaniem temperatury kłębu, byłbym skłonny być może podjąć jakieś działania pomocowe.
Tak, tylko że to jest dosyć późno. Jak tutaj naukowcy na końcu sugerują, że no należy właśnie powinno się głównie dążyć do tego, żeby działać czy przeciwdziałać już tym pierwotnym przyczynom, czyli temu dostępu pokarmu, do pożytków dobrych. Oczywiście, jeżeli chodzi o występowanie chorób, czyli unikanie chorób, pytanie się, czy da się ich unikać, ale to już wielokrotnie mówiliśmy,
Ale tak, no unikanie stresorów spowoduje, że tu na samym początku, tu gdzie będzie mamy pszczołę i jej dobrostan, to jest ten punkt najważniejszy, tak. Gdzie możemy...
Ale jest jeszcze jeden. Naukowcy tutaj sugerują, że dobrze by było tuż przed zimowcą sprawdzić poziom witelogeniny, czyli takiego białka, które świadczy o... jest markerem odporności oraz poziomy patogenów. No i tak w zwykłym pszczelarstwie, no to jest dość trudne do zrobienia i na końcu sugerują coś takiego, może tutaj nawet przeczytam, że aby to jednak było powszechnie możliwe, w zwykłych pasiekach musi rozwinąć się zaawansowane pszczelarstwo precyzyjne, które pozwoli łatwo wykorzystać zaawansowaną technologię w celu zminimalizowania ryzyka utraty pszczół i maksymalizacji produkcji pszczelarskiej. Czyli naukowcy no, taką mają, wydaje mi się, wizję, że w przyszłości wszystkie pasieki mogłyby zostać takimi jakimiś małymi laboratoriami.
No tak. Zbadajmy poziom witelogeniny, kontrolujmy społeczną termoregulację rodziny.
Które by być może były nawet tak zminiaturyzowane, że byłyby jakoś dostępne w smartfonie. No i teraz pytanie, czy taka wizja przyszłego pszczelarstwa nam się podoba, czy nie?
Ale czy to już każdy sam sobie musi odpowiedzieć na to pytanie.
Dobrze, czyli zapraszamy do trzeciego artykułu.
Rzut oka na kamery, wszystko jest ok.
Uczenie się od innych tego, czego nie można nauczyć się samemu. Niewątpliwie nas to charakteryzuje. Jesteśmy małpami, to nie ulega wątpliwości. Tak zaczyna swój artykuł w Nature Alex Turchon. I dlatego mnie to zaciekawiło.
Bo no.
I teraz...
Teraz dlaczego?
Tak, zwykło się uważać, że to, do czego my mamy zdolność, to to, że za pomocą obserwacji innych osobników oraz kumulacji tych informacji, które w ten sposób posiedliśmy, wytwarza się wiedza, która jest przekazywana metodą kulturową i w ten sposób możemy się uczyć nie tylko instynktownie, można by tak powiedzieć, tylko od siebie innych. I jest to, no powiedzmy, inny poziom nauki. Dzięki temu jesteśmy w stanie kumulować niesamowitą ilość informacji i dokonywać po prostu pewnych przeskoków.
Tak, bo wiemy na przykład, że gołębie potrafią się uczyć od osobników swojego gatunku innych, bardziej optymalnych tras lotu. Ale cały czas nie jest to coś, czego każdy osobnik nie mógłby się nauczyć sam. Więc on się tak naprawdę uczy od innych osobników czegoś, co sam mógłby zdobyć.
Ale
tę umiejętność, że uczymy się rzeczy, których sami nie dalibyśmy rady zdobyć, ale potrafimy się ich nauczyć.
Bo ktoś już inny,
tego
nauczył. No właśnie. Tak. I teraz nie będzie to kontrowersją żadną, i tak zresztą pisze autor o tym, jeżeli uznamy, co już od dawna dosyć wiadomo, że wiele ssaków z bardziej rozwiniętym mózgiem, z dużym mózgiem, takie jak na przykład inne naczelne czy delfiny, mają takie umiejętności. Niektórzy to wprost nazywają kulturami, spotkałem się z tym, a niektórzy, którzy lubią cały czas podkreślać wyjątkowość człowieka, nazywają to, uważajcie, zachowaniami kulturowymi albo kulturami zwierzęcymi. No bo przecież człowiek nie jest zwierzęciem według nich, więc nie może mieć kultury, więc ma, powiedzmy, ludzką kulturę, która musi być koniecznie inna. No, skoro ja nie mam z tym problemów, ja mogę mówić, że zwierzęta mają kulturę.
Alex Turchon opisuje tu eksperyment na szympansach, który nam bardzo ładnie pokazuje tą umiejętność. 66 szympansom przedstawiono takie urządzenie podobne do automatu sprzedażowego. Trzeba było wziąć drewnianą kulkę, otworzyć szufladkę, trzymać tę szufladkę otwartą, włożyć kulkę, zamknąć szufladkę i wtedy wylatywały orzeszki.
Tak, rzeczywiście. To jest coś jak taki automat z batonami.
Tak jest, jak automat z batonami. I teraz przez 3 miesiące żaden z tych 66 szympansów tej metody nie odkrył. One przechodziły, żyły z tym automatem, traktowały go zupełnie obojętnie. Żaden nie pomyślał, żeby wziąć kulkę i włożyć do szufladki. Ale kiedy dwa z tych szympansów wytresowano, nauczono ich tej sztuczki i połączono z powrotem z całą tą populacją, to w bardzo krótkim czasie 14 z nich nauczyło się korzystać z automatu. poprzez zwykłą obserwację, jak inne osobniki korzystają właśnie z tego automatu.
No tak, i to nie jest kontrowersyjne, ale pójdźmy dalej. Może powinniśmy zbadać, inne organizmy socjalne, społeczne, zaawansowane, takie jak na przykład pszczoły miodne, ale nie tylko, bo przecież czmiele, które są organizmami również modelowymi w różnych eksperymentach, też mają takie zdolności. I były już badania, były badania na czmielach, jak one mogą właśnie uczyć się różnych bardziej skomplikowanych zagadek, a nawet prostych równań matematycznych.
Tak, wiemy, że potrafią.
Pszczoły, są podejrzenia, że pszczoły mogą mieć na przykład świadomość zera. Natomiast w tym momencie behawiorystka Alice Bridges z Uniwersytetu Marie Curie jeszcze jakby poszła o krok dalej, bo właśnie chciała się dowiedzieć nie tylko, czy czmiele mogą się czegoś nauczyć, tylko czy mogą się od siebie nauczyć to, co powiedziałeś, tej rzeczy, którą sam od innego czmiela, czy od innego wręcz organizmu, rzeczy, której same nie byłyby się w stanie nauczyć.
I chodzi o takie urządzenie, które ma dwie zapadki.
Zobaczcie sobie zresztą na filmie, bo ten film...
Film za chwilę pokażemy, ale najpierw warto powiedzieć, co się pojawi na filmie. Więc jest niebieska zapadka, która blokuje zapadkę czerwoną. Więc tę niebieską zapadkę trzeba odsunąć, żeby można było tą czerwoną poruszyć. I dopiero czerwona zapadka, jak już jest odblokowana, to umożliwia otwarcie pojemniczka.
Znaczy najpierw jeszcze trzeba przesunąć i to jest dla czmiela dosyć długa droga, nie? Bo to tam ma na oko z 8 cm.
Trzeba przesunąć do końca tę niebieską
zapadkę. I tam jest dopiero poidełko ze z nagrodą.
I tam tak. I tam jest za czerwoną zapadką rzeczywiście daleko poidełko z nagrodą.
No i wypuszczali tam czmiele, słuchaj, powiem ci, że na 36 lub 72 godziny przez 12 lub 24 kolejne dni, czyli dość sporo, to jest, zdaje się, że 2/3 ich w ogóle życia za dorosłości. No i okazało się, że no po prostu to było dla nich zbyt trudne.
No, to sobie chyba łatwo wyobrażamy, że dla mózgu czmiela, który...
A czy to nawet nie chodzi dla mózgu właśnie?
Który ma 5-10 tysięcznych wielkości mózgu szympansa, gdzieś tam, oczywiście to mózg jest pewnym uproszczeniem, ale dla sposobu funkcjonowania czmiela, który jest stworzeniem o dużo prostszym układzie nerwowym jednak.
Później do tego przejdę, ale omówmy najpierw to badanie.
Dobra,
no i okazało się, taki był sens tego badania. Po prostu ludzie, badacze, zaczęli tym czmielom to pokazywać.
Kiedy wytresowano 9 czmieli, żeby one umiały otworzyć te pudełka...
A jak to robiono? Po prostu też nagrodę... Do tej ścieżki, gdzie jest ta niebieska zapadka, tam też dawano nagrodę, więc po prostu czmiele o motywację, żeby tam przesunąć tą niebieską zakładkę.
I po wytresowaniu 9 czmieli i połączeniu z pozostałymi, aż 5 z 15 nauczyło się tej sztuczki poprzez obserwację tych 9, które to umiały.
No właśnie. I teraz możemy sobie... Czyli jakby to zostało potwierdzone. A powiem ci, że pisałem też taki artykuł o innym badaniu. Kiedyś my żeśmy go chyba nie omawiali, z którego wynika, że słynny taniec pszczół, który też kiedyś uważano za czysto instynktowny, okazało się, że owszem, umiejętność do jego wykonywania jest wrodzona, ale żeby wykonywać go precyzyjnie, też musi być douczony za pomocą obserwacji innych osobników. Pszczoły, robotnice, które były w sztucznej rodzinie, które nie miały możliwości obserwować, później wykonywały w trakcie dojrzałej zbieraczki, popełniały częściej błędy. Był ten taniec mniej precyzyjny. No więc to aż moglibyśmy sobie, właśnie, bo chciałem trochę powiedzieć o tym, że powiedziałeś, że czmiel nie ma dość dobrego mózgu, żeby sam na to wpaść, tylko że człowiek też mógłby na wiele rzeczy nie wpaść, bo to pamiętajmy, że ta sytuacja jest dla czmiela bardzo sztuczna, bo on jest w sztucznym środowisku, ale ma wykonać zadanie, które jest wymyślone dla człowieka z jego perspektywy. Przecież natomiast w naturze to mogą być zupełnie inne jakieś zadania, które wykonują czmiele, czy inne pszczoły społeczne, czy w ogóle owady społeczne, o których my nie mamy pojęcia.
No, zgadzam się z tobą, a poza tym człowiek może wpadłby dużo łatwiej na rozwiązanie tej zagadki, ale umówmy się, gdyby wiedział, że to jest zagadka, Tu jest też taka właśnie sytuacja, że człowiek nieświadom, że to jest zagadka.
Dokładnie, coś za
być tym... może chodziłby obok takiego automatu z orzeszkami, też nie próbując dokładnie włożyć tej kulki do
dokładnie,
do
ale jest jeszcze druga kwestia. Jak najbardziej możliwe jest w naturze, że zdarzy się taki zbieg okoliczności i może zdarzył się u przodka człowieka, że akurat nadarzy się taka okazja, że coś da się zrobić, nawet tak trochę niechcący, nieświadomie i po prostu zostanie organizm to zapamięta, 2-3 razy powtórzy, dojdzie do kumulacji wiedzy i inne osobniki za pomocą obserwacji będą mogły to udoskonalić i przekazywać innym osobnikom i w tym momencie mamy kulturę. I to też nie musiało powstać na zasadzie zagadki, tylko wręcz zbiegu okoliczności.
Na podstawie.
A nam, oczywiście, nam się to teraz takie wydaje oczywiste. Na przykład weźmy lustro pod uwagę, tak? No przecież dziecko na początku się nie rozpoznaje w lustrze, no w końcu rodzic mu pokazuje i no przecież to jest...
Uczy się rozpoznawać.
Tak, tylko że to jest czynność.
Przecież my widzimy obraz odwrócony. My się uczymy wiedzieć, że obraz góra i dół są w takiej orientacji,
tak,
a nie
tylko,
innej.
Tylko chodzi mi o to, że to jest dla ciebie oczywiste. Wręcz wydaje ci się, że to jest wręcz dla ciebie wrodzone w tym momencie. Natomiast kiedyś, no nie musiało takie być. Chodzi mi w czasie przeszłym, kiedyś tam w ewolucji. I podobnie ja myślę o tych owadach, więc... A jeśli chodzi o budowę mózgu, owszem, jeżeli policzymy ilość neuronów, o kiedyś zresztą sięgnijcie sobie, omawialiśmy fajny artykuł o mózgu larwy muszki. Jeżeli policzymy sobie wszystkie neurony, jeżeli je poplasterkujemy, chociaż pszczoły społeczne mają jednak dużo więcej tych neuronów niż larwa muszki,
tak,
to wyjdzie nam, że pod tym względem mają prostsze. Ale jak pamiętam, gadałem z neurobiologiem o tym w podcaście, sięgnijcie sobie do... Posłuchajcie sobie, bardzo ciekawy odcinek, co czują owady, to on mi tam wskazał, że ilość neuronów to jedno, współczynnik encefalografii, co się często teraz mówi, że jakoś jest skorelowany z inteligencją u ssaków, to drugie, ale pszczoły, owady są tak różnymi organizmami, że im bardziej ewolucyjne, oddalone zwierzę, tym mniej, te współczynniki różne mniej korelują z możliwościami tych owadów i jest jeszcze coś takiego jak mikronizacja, to znaczy one owszem mają tego mniej, ale w tych różnych neuronach, nie tylko w neuronach, ale te układy mają niesamowite zdolności do rozdzielczości, wiesz?
Mhm.
Za pomocą upakowania po prostu w taką niesamowite małe rozmiary tego, czego nie mogłyby ssaki, więc to jest po prostu jakby zupełnie inny organizm. Natomiast no jest dowód...
No ale jakiś potencjał kulturowy na podstawie tego doświadczenia się wyłania.
Znaczy jest dowód, że na pewno mogą uczyć się po prostu od siebie samych takich zagadek, na jakie same nie mogłyby wpaść.
Mhm.
Pytanie, czy ty sam mógłbyś aktualnie wpaść na przykład na, nie wiem, sam bez... Wyobraź sobie sytuację, kiedy nikt się nie uczy na przykład tabliczki mnożenia. Czy sam byś kiedyś wpadł, że można coś takiego wykonywać? Wydaje mi się to mało prawdopodobne.
Jest to mało prawdopodobne. Hmm. To prawda, no.
Wiesz, daję taki przykład. Może tak, tak. To są skrajne przykłady, ale jak się na tym zastanowić? Pamiętajmy, że kurczę blade, w końcu ewolucja ma miliony lat do działania.
Ale tak... To znaczy, tak naprawdę to rzeczywiście chodzi o to, że my potrafimy z tego korzystać. No tego się też nauczyliśmy. Korzystać z tego, że ktoś coś odkrył. Uczymy się, nie wiem, jeździć samochodem od instruktora, który nam pokazuje, co i jak naciskać. Bo przepisów ruchu drogowego już się uczymy w trochę inny sposób. Ale uczenie się chociażby czynności manualnych to jest jednak obserwacja i próba powtarzania zaobserwowanych ruchów i gestów.
Tak.
I mamy świadomość tego, że się uczymy. Budujemy siebie, a jeżeli jesteśmy jednostkami wybitnymi, to jesteśmy w stanie powiększyć poziom wiedzy i kultury społecznej. I ktoś może się od nas nauczyć czegoś zupełnie nowego, czego jeszcze nikt od nikogo się nie mógł nauczyć.
technika właśnie mi powiedziała, że powinniśmy kończyć, bo moja kamera się wyłączyła, personalna moja, więc cóż, pozostaje nam was zachęcić do następnego odcinka, w którym będziemy trochę kontynuowali ten temat, dokładnie, można powiedzieć.
Dokładnie będziemy.
Także zapraszamy serdecznie.
Do zobaczenia.